Szanowni Państwo, otwieram 38. sesję Rady Miejskiej w Wąsorzu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sesji obecnych jest 13 radnych, których serdecznie witam. 14, przepraszam. Witam pana Zbigniewa Stuczyka, burmistrza Wąsosza, pana Grzegorza Korniaka, zastępcę burmistrza, pana Marcina Kozińskiego, sekretarza gminy, panią Agnieszkę Przybylską, skarbnik gminy, pana Pawła Walkowiaka, kierownika rolnictwa i gospodarki gruntami. Witam dyrektorów i kierowników zakładów pracy oraz sołtysów. Szanowni radni, proponowany przez burmistrza porządek obrad państwo radni otrzymali wcześniej. Czy państwo radni mają uwagi względnie inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przystępujemy do punktu drugiego. Interpelacje i zapytania radnych oraz je odpowiedzi. Uprzejmie proszę o interpelacje i zapytania. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imienia Marii Kownackiej w Płoskach. O przedstawienie projektu uchwały uprzejmie proszę pana Zbigniewa Stuczyka, burmistrza Wąsosza.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zaproszeni goście. Tak, ja poprosiłem o zwołanie sesji nadzwyczajnej dotyczącej punktu, który przeczytał Pan Przewodniczący, a więc o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Płoskach, Kobylnikach, w szkołę, w której będą mieściły się oddziały. Punkt przedszkolny, oddział zerowy i klasy Szkoły Podstawowej od 1 do 4. Tą uchwałę postanowiłem Państwu przedstawić po konsultacjach. Pierwsze konsultacje odbyły się w Kuratorium Oświaty. Najpierw spotykałem się z wicekuratorem, panią dyrektor Sandecką. W piątek odbyłem ostatnie spotkanie z panem kuratorem, panem Kowalczykiem, gdzie przedstawiłem demografię, warunki lokalowe szkoły i uzyskałem pełną akceptację do przedłożenia tejże uchwały Państwu po wnikliwej analizie zarówno przez kuratorium, jak i naszej. Państwo macie szerokie uzasadnienie do tejże uchwały. Nie muszę go odczytywać, ale wstępnie Państwu omówię. Otóż przyczyną przedstawienia Państwu tej uchwały jest przede wszystkim niż demograficzny i mała liczba dzieci w szkołach. Poza tym, jak na każdej sesji mówiłem, oświata to tak naprawdę skarbonka, którą musimy odrobinę zahamować. Jak mówiłem Państwu i są to wyliczenia, rocznie do oświaty dokładamy 3,5 miliona złotych. Jak powiedziałem, odbyłem spotkanie w Płoskach, w szkole. Na to spotkanie przybyli licznie rodzice. Po moim przedstawieniu, jak zwykle, panuje cisza. Nikt praktycznie nie pyta, niewiele osób mówi. Spróbuję pokrótce zreferować to spotkanie. Wystąpił pan Kałasz, który powiedział: panie burmistrzu, nie ma co przedłużać agonii tej szkoły, może lepiej podjąć uchwałę o jej likwidacji. Oczywiście nie zgodziłem się z tym, bo zawsze reprezentowałem zdanie, by maluchy uczęszczały do szkół blisko, by nie dojeżdżały zbyt daleko, choć dowozy organizowane w tej szkole są z dalekiego i odległego. Odległych miejscowości, jest to Lubień najdalej położony i tam, co ciekawe, wiele dzieci podchodzi do szkoły, do Barkowa, która leży zdecydowanie bliżej. Drozdowic, Wrzącej jednej, Wrzącej drugiej, Drozdowic małych i Drozdowic wielkich. To byli Płocki, to praktycznie zero dojazdu, choć dzieci dojeżdżają, mimo że jest to niespełna kilometr. Jak to wygląda? Tak naprawdę, jak Państwo macie w uzasadnieniu, taka tabela, która jest obrazująca tą sytuację w Płockach. Chyba tabela, nie te trzy, które są razem, następna, która mówi o tym, że dzieci w liczbie 31, które powinny uczęszczać do tej szkoły, uczęszczają do innych szkół. Jest to, patrząc na liczbę dzieci w tej szkole, niebagatelna liczba. Należy zadać sobie pytanie i spróbować znaleźć odpowiedź, co jest przyczyną tego, że dzieci tą szkołę opuszczają, czy nie chcą do niej uczęszczać, a raczej te decyzje podejmują rodzice. I tak, mili Państwo, na tą odpowiedź jest znaleźć trudną odpowiedź. Jedni być może wyjeżdżają, inni świadomie przenoszą do szkoły w Barkowie, inni też wybierają inne szkoły. Pozostawienie oddziałów punktu przedszkolnego, oddziału zerowego, klas 1-4, spowoduje to, że tak naprawdę nauczyciele uczący w Płockach na podstawie mianowania nie stracą pracy, a stracą pracę, to trzeba powiedzieć wprost, nauczyciele, którzy w cząstkach etatu uczą w tej szkole. Są to różne liczby godzin, od 2 po 12. Warto też powiedzieć, że tych nauczycieli zatrudnionych w Płockach mamy 21. Liczba uczniów z tabeli, którą Państwo widzicie, mówię o uczniach szkoły. Mamy 78, pani dyrektor na spotkaniu mnie poprawiła, mówiąc o liczbie 96, ale liczba 96 to punkt przedszkolny plus oddział zerowy. Jeżeli spojrzycie Państwo na tabelę, w której jest zapis mówiący o dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego, to ta liczba jest zatrważająca. Mamy tam dzieci 3-letnie, 4-letnie i 5-letnie. I ta liczba to, szanowni radni, mamy 3 roczniki i jest ich tam. No proszę powiedzieć, ja nie otwieram, jest ich tam 11. W klasie zerowej mamy uczniów 13, w klasie pierwszej 5, w drugiej 11, w trzeciej 9, w szóstej 8, w piątej 8, przepraszam, w czwartej 8, w piątej 8, w szóstej 12 i w siódmej 14. Drugim argumentem mówiącym o tym, że chciałbym, byście Państwo podjęli tą uchwałę, mało tego, kurator, powtarzam, wyrażam zgodę. Nigdy bym nie przedłożył tej uchwały, gdyby kurator powiedział mi nie, nie ma to najmniejszego sensu, bo bym się ośmieszył. Natomiast powiedział mi, żeby tak, przedkładać tą uchwałę, tak należy zrobić. Istotną rzeczą jest też to, że warunki lokalowe w tej szkole nie pozwalają, w mojej ocenie, na prowadzenie pełnej szkoły ośmioklasowej wraz z dwoma oddziałami, a więc punktem przedszkolnym i oddziałem zerowym. Dlaczego? Gdy pojawiła się klasa siódma, została zajęta czytelnia. Gdy pojawi się klasa ósma, mamy do wyboru salkę do ćwiczeń bądź pomieszczenie, na przykład, gdzie jest sala komputerowa, i wydaje mi się, że te warunki nie będą spełniały wymogów szkoły. Zapis mówiący o szkole, która ma spełnić warunki, to zabezpieczenie klas, biblioteki i salki do ćwiczeń. Tego warunku w tej chwili nie będziemy spełniać. Jeżeli zaś chodzi o rok 19, wymóg przed punktem przedszkolnym jest niesamowity. Ten punkt przedszkolny winien posiadać oddzielne wejście, wyjście ewakuacyjne i wymagało to by przebudowy tego budynku. I jasne, by dopowiedzieć, jeden z rodziców zaproponował rozbudowę szkoły. Oczywiście ja absolutnie na to się nie zgadzam. Nie będę wydawał środków finansowych, patrząc na przyszłość tej szkoły, by budować coś, co wkrótce tak naprawdę nie będzie potrzebne. Ten problem nie tylko jest w szkole podstawowej w Płoskach, ale również w Czarnobostu, gdzie ósma klasa i siódma, a ósma już na pewno się nie zmieści. Wymogi sanepidu, strażaków są coraz ostrzejsze i tak naprawdę widzę sens podjęcia tej uchwały. Jak mówię, zwykle na takich spotkaniach pada cisza, ja wielokrotnie zapraszałem do dyskusji. Jak mówię, wstał pan Kałasz i jeszcze jedna pani, która mówiła o rozbudowie szkoły. Wiele głosów w sali, część głosów w sali mówiło o tym, że tak, chcemy szkołę czteroklasową z oddziałem z punktem przedszkolnym i oddziałem zerowym. Dlatego też w piątek moja wizyta, a w środę odbyliśmy spotkanie w Płoskach. Wizyta w piątek u kuratora. Zostawiłem projekt uchwały. Powiedział, że nie będzie wnosił uwag kurator do tejże uchwały i spokojnie mogę ją poddać pod głosowanie. To państwo, głosując, zdecydujecie. Oczywiście ja jestem bardzo mocno za tym, by urealnić. Ktoś zapyta, gdzie pojadą dzieci? Pojadą do szkoły podstawowej w Wąsoszu. Tak ją teraz już trzeba nazywać. Mamy jeszcze dwie klasy gimnazjum. Rok 19, zakończenie gimnazjum. I tego miejsca naprawdę będzie dużo. Mało tego, obie szkoły są wyposażone i mają do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, dwa boiska, a więc warunki nauki i nauczania będą bardzo dobre. Tyle. Dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę.
słuchających na spotkaniu w Płockach nie podjął takiej decyzji, by poprowadzić tą szkołę w postaci stowarzyszenia i pokazać, jak to należy zrobić. Czynniki ekonomiczne, które na końcu ruszam, to szanowni państwo, w tej chwili szkoła w Płockach i w Czarnoborsku są szkołami najdroższymi. Subwencja oświatowa na jedno dziecko to kwota, zaokrąglajmy, 7,5 tysiąca złotych. I podaję bardzo prosty przykład, który powinien trafić do każdego. Nauczyciel ucząc klas z liczbą dzieci 20, to na tą klasę gmina otrzymuje 140 tysięcy, 160 tysięcy złotych. Nauczyciel uczący klasę pięcioosobową, a taką mamy, otrzymuje ile? 35 tysięcy. Konia z rzędem temu, kto będzie tak wspaniałym cudotwórcą i zrealizuje w pełni wynagrodzenia bez dokładania dla nauczyciela, który pełen rok prowadzi naukę w takiej klasie. A dalej, jeżeli tej klasy pięcioletniej w okresie różnym, gdy pojawiają się zachorowania, więc wczesnej wiosny czy jesieni, zachoruje czwórka, dwójka dzieci. Mamy jednego ucznia w klasie. Mało tego, jak zachoruje piątka, nauczyciel jest gotowy do pracy, otrzymuje wynagrodzenie, a nie ma kogo uczyć. Zatrważającym, powtarzam, jest liczba 11 w punkcie przedszkolnym i dzieci z trzech roczników, są to dzieci 3, 4 i 5-letnie. Jeżeli tą liczbę równo podzielimy przez 3, to otrzymujemy 4 i to jest wyżej. To nie jest tak, że ja wstałem, obudziłem się i nagle zamyślałem. Jak powiedziałem, u wicekuratora, bo kurator był na długim urlopie, dwukrotnie z panią Sandecką, dyrektor oświaty, jednokrotnie z kuratorem na koniec. Wiecie państwo, dalej mówiąc, już tak się uzewnętrzniając, ktoś mi powie, chłopie, wybory za chwilę, a ty robisz takie manewry, po co ci to? Przecież tam cię bardzo źle ocenią. Ale zawsze przynajmniej tu w urzędzie mówię, czuję się odpowiedzialny za to, co się będzie działo, jak będzie wyglądał budżet. I należy przeprowadzić taką tą reformę oświaty, która chociaż w jakimś stopniu urealni. Kolejną propozycją, którą przedstawiłem, urealnie wydatki. Kolejną propozycją, którą przedstawiłem rodzicom, to łączenie klas. I tu był zdecydowany sprzeciw. Zdecydowany. Uważam, że zdecydowanie większą krzywdą jest łączenie klas i uczenie klas w systemie łączonym, ale co powiem państwu, że tak naprawdę to łączenie nie powoduje tego, że zyskujemy lot. Bo my jako gmina zgodnie z ustawą o systemie oświaty możemy łączyć tylko niektóre zajęcia. A więc tak naprawdę klasy te będą i tak zajmowały te pomieszczenia. Dalej idąc, zastanówmy się, czy dobrą szkołą jest szkoła bez biblioteki, czytelni, bez salki do ćwiczeń. Wydaje mi się, że nie powinniśmy się cofać, a stwarzać warunki nauki i nauczania każdego roku lepsze. I gdy będziemy mieli tych 6 oddziałów, a mówiąc 6 oddziałów, to powtórzę, punkt przedszkolny, oddział zerowy i klasy 1-4, te warunki dzieci będą miały idealne. Tak, powiedziałem, nie będziemy łączyć tych klas, dzieci będą uczyć się indywidualnie, bo takie możliwości będą. Proszę o następne pytania.
Proszę, czy są pytania?
stosować wniosek do pana burmistrza o udostępnienie informacji publicznej. Chciałbym tutaj wam przeczytać, jaką otrzymałem odpowiedź w związku z tym. To dotyczy tej konkretnej sprawy, także to nie jest, ja nie czytam sobie czegoś z Księżyca. Urząd Miejski Wąsosza w odpowiedzi na pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje, że z powodu przeprowadzenia archiwizowania dokumentów związanych z, wskazanych w pana wniosku, przepraszam, nie jest w stanie ich udostępnić w sposób określony we wniosku, czyli w formie kserokopii. Dokumenty zostały przekazane do archiwum i są obecnie ze sobą połączone w taki sposób, że są nierozerwalne, stąd nie jest możliwe wykonanie ich kserokopii. Tak to wygląda. Także pan burmistrz tutaj mówił o kwestii demografii, tak, mówił o tym, że te dzieci się nie rodzą. W momencie, kiedy inwestował w szkołę w Pobielu, też o tym wiedział, mimo to jednak zainwestował. Ja uważam, że takie szkoły, jak szkoła w Płockach właśnie, w Kobylnikach, to są najlepsze szkoły na świecie. I my musimy robić wszystko, żeby takie szkoły za wszelką cenę utrzymać. Ja uważam, że skoro na jednej sesji mówimy o tym, że oświata kosztuje nas, nie wiem, dokładamy do tego 3,5 miliona, a za chwilę mówimy o tym, że będziemy otwierać szkołę średnią, jakąś mundurówkę, no to, nie wiem, za darmo chyba tego też nie zrobimy, tak? Tam będziemy musieli też zainwestować jakieś pieniądze. I należy się zastanowić nad tym, czy warto, po prostu czy warto. Czy nam ta szkoła średnia, mundurowa do czegoś jest potrzebna, czy może lepiej pomyśleć o tym, żeby takie właśnie szkoły, jak szkoła w Kobylnikach utrzymać. Bo ja uważam jednak, że nie ma porównania szkoła w Kobylnikach ze szkołą w Wąsoszu. Jeżeli te dzieci są wyrwane z tego swojego środowiska, że są przenoszone do innej szkoły, no to jest jakby na minus dla nich, tak? Jest dla nich na minus. I uważam, ja uważam, to jest moje zdanie, nie każdy się musi z nim zgadzać, ale ja uważam, że my takie szkoły musimy za wszelką cenę utrzymać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 38, łamane przez 263, łamane przez 18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej imienia Marii Kownackiej w Płockach. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 29 ustęp 1 punkt 1, artykuł 89 ustęp 9 w związku z artykułem 89 ustęp 1 i artykułem 95 ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2018 roku publicznej szkoły podstawowej imienia Marii Kownackiej w Płockach o strukturze organizacyjnej klasy 1-8 z oddziałem przedszkolnym w publiczną szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klasy 1-4 z oddziałem przedszkolnym. Paragraf 2. Uczniom klasy od 5 do 8 zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w publicznej szkole podstawowej imienia Bolesława Chrobrego w Wąsoszu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wąsosza. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest zaproponowanym projektem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 13 głosami uchwała została przyjęta, jednym głosem wstrzymującym. Przystępujemy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018 rok. Uprzejmie proszę o przedstawienie powyższych zmian panią Agnieszkę Przybylską, skarbnik gminy.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zaproszeni goście. Poprzez procedowaną uchwałę wprowadzamy zmiany w wydatkach inwestycyjnych. Proponowane zmiany są trzy. Pierwsza z nich polega na przesunięciu planów z działu administracja publiczna z wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na zadanie związane z zakupem kosiarki do poboczy dróg gminnych. Kwota zwiększenia to 12 500 zł. Łączna kwota przeznaczona na te zadanie to 27 500 zł. Z tego samego działu dokonujemy również przesunięcia na zadanie związane z zakupem lokalu mieszkalnego na Podmieściu. Zwiększamy plany o 5 000 z kwoty 40 do 45 000 zł. Wydatek umieszczony jest w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami. Trzecim zmienionym zadaniem jest zwiększenie planów związanych z budową budynków garażowo-magazynowych, ponieważ gmina posiada coraz więcej cennego sprzętu oraz wyposażenia. Pan burmistrz podjął decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia, mając za cel przede wszystkim należytą dbałość o mienie gminy. Aby w pełni zabezpieczyć te zadanie, dokonujemy przesunięcia również z działu administracja publiczna z paragrafu związanego z wynagrodzeniami osobowymi pracowników w kwocie 80 tysięcy złotych. Łączna kwota na realizację przedsięwzięcia to 280 tysięcy złotych. I może na zakończenie zwrócę Państwa uwagę na to, że w sumie po wszystkich dokonanych przesunięciach zwiększamy wydatki inwestycyjne łącznie o kwotę 97 500 zł poprzez korektę zadań bieżących do kwoty 6 609 000 zł. Dziękuję pięknie.
Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę. Proszę.
Czyli ja rozumiem, że teraz nie będę musiał już z własnej kieszeni wynajmować kogoś i płacić za to, że ktoś nam wykosi rowy wzdłuż drogi, tak? I że będę musiał płacić za wykoszenie boiska. Rozumiem, że to będzie teraz już w gestii gminy, tak jak być powinno, tak? Bardzo dziękuję w takim razie. Do koszenia rowów. No to tym bardziej, bo za wykoszenie boiska płacę około 100 zł, a za wykoszenie rowów płaciłem ostatnio 270, także będę miał jednak więcej oszczędności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania w punkcie dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przeczytam projekt uchwały. Uchwała numer 38, łamane przez 264, łamane przez 18. Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 punkt 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie artykułu 211, artykułu 212 i artykułu 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zmienia się plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2018 rok wynosi dochody 31 830 510 zł. W tym dochody bieżące 30 429 791 zł, dochody majątkowe 1 400 719 zł, wydatki 34 172 329 zł, wydatki bieżące 27 563 326 zł, wydatki majątkowe 6 609 003 zł. Przychody 3 016 479 zł, rozchody 674 660 zł, deficyt budżetu gminy 2 341 819 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wąsosza. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest zaproponowanym projektem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 5. Wolne głosy i wnioski. Kto z Państwa? Bardzo proszę o przedstawienie się.
Dzień dobry, Kazimierz Ławik. Ja byłem na poprzedniej sesji. Dzisiaj przyjechałem dlatego, że poprzednim razem trochę obśmiany tu został wniosek, który żeśmy złożyli, więc przywiozłem ze sobą wniosek, który mam potwierdzony przez urzędnika gminy, który był przyjęty i Gdyby ktoś miał ochotę go zobaczyć, to chętnie pokażę. Nie ma tam mowy o żadnym hotelu, motelu i innych bzdurach, które tu słyszałem. Mowa jest natomiast o hali produkcyjnej z częścią administracyjną. Myślę zresztą, że niekoniecznie muszę to robić, dlatego że urząd zapewne dostał już decyzję SKO, decyzję w sprawie, na którą się zażaliliśmy, czyli na decyzję odmowy, którą uzyskaliśmy w sprawie złożonego wniosku przez gminę, znaczy odmowy, które udzieliła nam gmina na złożony wniosek, może się nieprecyzyjnie wyrażam. SKO uchyliło tą decyzję jako nietrafną i skierowana została do ponownego rozpatrzenia. I korzystając z tego, że tutaj jestem, bo chyba nie będę tu na każdą sesję przyjeżdżał, mam nadzieję, chciałbym zapytać pana burmistrza i radnych, jak widzą procedowanie tego wniosku i czy jest szansa na to, że jakby uwolnimy się od jakichś takich abstrakcji, które tutaj słyszeliśmy i czy po prostu jakiekolwiek działanie przemysłowe w tamtym rejonie może być prowadzone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa w tym punkcie?
Moja wypowiedź będzie odrobinę dłuższa. Otóż odczytam państwu wniosek o ustalenie warunków zabudowy skierowany do Urzędu Miejskiego Wąsosza, data wpływu 9 września 2017, Kazimierz Ławik, 5700 Szczelin, ulica Grota Roweckiego. Wnoszę o ustalenie warunków zabudowy. Tabelka i wniosek zupełnie z innego urzędu, nie z Urzędu Miejskiego Wąsosza i pod literką C. Zaraz to panu przewodniczącemu przekażę. Dane identyfikacyjne inwestycji. Przeznaczenie obiektu lub terenu. Czytam. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, budynek mieszkalny, wielorodzinny, budynek biurowy, budynek handlowo-usługowy, hotel, budynek zbiorowego zamieszkania, budynek kultury, edukacji, kultury fizycznej, szpital, budynek produkcyjno-magazynowy, budynek transportu i łączności, obiekty inżynieryjskie i inne.
Dziękuję.
Jeszcze. Tak, rzeczywiście Kolegium Samorządowe w Legnicy cofnęło nam ten wniosek do ponownego rozpatrzenia, wskazując na to, szczególną uwagę zwrócimy i tak też będziemy postępować, to o czym państwu mówiłem na sesji, trzy sesje temu, o odrolnieniu gruntu. Bardzo mocno zwróciło uwagę na to i jak powiedziałem, to odrolnienie musi być dokonane, ale nie gminę, przez gminę. Jest to kwota rzędu odrolnienia gruntów klasy trzeciej, czwartej, bo te podlegają odrolnieniu. Jest to kwota rzędu około 500 000 złotych. TSKO bardzo wyraźnie nam zwraca uwagę, że być może nie aspekt zabudowy, a aspekt odrolnienia jest tu niesamowicie istotny. W tym kierunku będziemy szli, bo stroną w postępowaniu odrolnienia jest akurat burmistrz, czyli gmina. I to odrolnienie musi być dokonane, szczególnie klasy trzeciej, klasy czwartej, bo klasa piąta i szósta to odrealnia plan. Natomiast odrolnienie gruntów klasy trzeciej i czwartej wymaga wkładu finansowego. Szanowni państwo, skoro wstałem, później pan Ławik pewnie coś powie. Ja bym chciał pana zapytać, czy znane jest panu przedsiębiorstwo WPO Alba? Super. I na tym zakończę pytanie. Jeszcze raz powtórzę. I pani Krystyno, proszę to zaprotokołować. Burmistrz Wąsosza, i jestem przekonany, że i Rada Miejska, z wielką przyjemnością i ochotą pozna inwestora, jego zamierzenia co do działania, czy posiada środki na odrolnienie, bo wpłaty dokonuje się wówczas, gdy dochodzi do fizycznego odrolnienia, a więc przy zdjęciu warstwy próchnicznej. Chętnie poznamy tego inwestora. Dwa, powtarzam, bo na ostatniej sesji nie uzyskałem na to odpowiedzi. Czy jest pan zainteresowany zrealizowaniem inwestycji na działkach zdecydowanie korzystniejszych? To działkach, jeszcze raz wymienię, działka przy ulicy 24 stycznia, wyposażona we wszystkie media, więc woda, kanalizacja, nawet gaz ziemny. Drugą działką, którą proponuję, jest to działka w Kowalewie. Grunty, które nie wymagają i omijają ustawę o ustroju rolnym, bo nie są to grunty rolne. Jest to 43 hektary, wyłączając wodę, ma pan 33 hektary do dyspozycji. I trzecia działka to wodniki, 4,5 hektara położone, tak jak powiedziałem, od S5 w odległości około 3 km. Również praktycznie z infrastrukturą, łącznie z gazem, bo stacja redukcji gazu jest tuż. To są działeczki, które są zdecydowanie lepsze. Czy tak naprawdę, ja pamiętam pana wypowiedź, gmina ponosi winę, że pan Góralczyk od roku 2015, a ustawa o ustroju rolnym zaczęła funkcjonować w połowie 2016, może kwiecień, nie mógł przez okres roku zbyć panu tych gruntów. A jeżeli nie zbył, to może powie pan, dlaczego ich nie zbył. Przecież to nie gmina ponosi winę za interesy, które przebiegają między dwoma osobami fizycznymi. I chciałbym poznać inwestorów, wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Dwa, czy jest pan zainteresowany, a może inwestorzy, których pan reprezentuje, będą zainteresowani tymi działkami, o których mówię, bo działki są zdecydowanie lepiej położone, zdecydowanie korzystniejsze i kupuje je pan od gminy. A więc jest możliwość ich nabycia. Dwa, trzecia działka, która pomija zupełnie ustawę o ustroju rolnym. Dziękuję. A później, mieli państwo, skoro sesja tak naprawdę oświatowa, to będę chciał zabrać jeszcze głos, ale już w zupełnie innym temacie.
Ja nie wiem, co państwo tam macie przed sobą. Tego dokumentu nie tworzyłem ja, tylko architekt, ale tak na moje oko macie państwo pierwszą stronę. Grunt, o którym mowa, nie ma miejscowego planu. Nie wiem, dlaczego architekt napisał na przykład, jakie funkcje może mieć grunt, który ma miejscowy plan, ale tam jest pierwsze na przykład. Natomiast na drugiej stronie jest precyzyjnie opisana inwestycja. W związku z tym ja mam wrażenie, że urzędnik, który pracuje paręnaście czy więcej, nie wiem ile pan pracuje lat w gminie, po prostu to jest czysta demagogia i takie jakieś harcerskie dziadostwo. No, o czym pan tu opowiada? To po pierwsze, ja poproszę, jak będzie pisany protokół, ten protokół, bo prawdopodobnie z panem burmistrzem będę próbował uzyskać przynajmniej jakieś przeprosiny, bo to jest zwykła taka bezczelna arogancja. To po pierwsze. Po drugie, czy możemy inną działkę? Pewnie tak. Natomiast w tą akurat zainwestowaliśmy pieniądze. Rozumiem, że gdyby doszło do tego, to kwestie związane z wydatkami, które tam poszły, ktoś weźmie na siebie i to jest druga kwestia. Natomiast trzecia, zaraz, co pan tu jeszcze? Wie pan co, no jak myśmy podpisywali umowę, to ja mam wrażenie, że podobnie jak my, również pan, również wszyscy, którzy tu siedzą na tej sali i w ogóle wszyscy, którzy są w Polsce, nie wiedzieli, że będzie taka zmiana, która uniemożliwi obrót gruntami rolnymi. Ja nie wiem, czy ktoś z państwa miał taką świadomość w 2015, bo my nie. Podpisywaliśmy umowę po to, wskazywaliśmy tam dokładną datę, kiedy mieliśmy ją przenieść. Zaskoczyła nas ta zmiana ustawowa, nie nas jednych, i stąd zrobił się problem. Więc ja nie rozumiem pytania. Natomiast oczywiście w tej sytuacji prawnej, jaka powstała, to jedynym sposobem na to, żeby ta działka mogła być przedmiotem przeniesienia własności, co chcielibyśmy, żeby się stało, trzeba zmienić plan. Prawdopodobnie, jeżeli tego się nie uda, a wydacie nam Państwo zgodę na warunki zabudowy, to będziemy budowali w jakiejś hybrydzie do spółki z Góralczykiem i poczekamy na lepsze czasy, kiedy ten grunt będzie można przenieść. Mówię tu za siebie, bo to nie jest tylko moja decyzja, ale tak sądzę. Natomiast jeżeli chodzi o tych inwestorów, to ja powiem tak, to jest kolejna taka bezczelność. I powiem szczerze, ja jeszcze nie widziałem takiego dziadostwa jak tutaj u Was i proszę to też zaprotokołować. Ja kiedyś też byłem radnym. Ja następnego dnia po podjęciu przez Państwa uchwały o odmowie dzwoniłem i prosiłem o spotkanie inwestorów i moje z panem burmistrzem. Rozmawiał ze mną pan sekretarz gminy, jeśli wierzyć temu, co słyszałem, bo przecież przez telefon nie widziałem. Zostałem spuszczony do kanału i do widzenia. W związku z tym dzisiaj takie podnoszenie sprawy, takie stawianie dziwacznych warunków, to jest, wie pan, to jest po prostu demagogia. Pan dobrze o tym wie, tak samo jak ja, bo rozmawialiśmy po poprzedniej sesji na chodniku przed urzędem i pan doskonale pamiętał, że z taką prośbą się zwracałem. A dzisiaj pan robi jakieś wielkie oczy, jakbyśmy tu ukrywali. Inwestorzy są z zagranicy, też pan to wie. Ja w ogóle nie rozumiem, o czym ta rozmowa. Pytanie jest proste i takie stawiam jeszcze raz. Czy na tym gruncie da się cokolwiek robić? Jak nie, to nie. To po prostu prawdopodobnie podejmiemy jakieś inne działania, ale chcemy to wiedzieć. Dlatego, że ten grunt od kilkunastu lat, nie pamiętam od ilu, jest objęty studium, które wprawdzie nie jest aktem prawa miejscowego, ale przewiduje, państwa koledzy z poprzednich kadencji tak zadecydowali, że na tym gruncie będzie działalność gospodarcza, aktywność gospodarcza, nie jest określone jaka. Wydawało się na logikę, że aktywność przemysłowa, a nie żadna hotelowa, sanatoryjna, jeszcze nie pamiętam, co tam opowiadał poprzednim razem, że jest możliwa. No ale dostaliśmy odmowę, więc pytam, czy to jest możliwe, czy nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan sekretarz, czy ja rozumiem, że pan się ustosunkuje do wypowiedzi?
Panie przewodniczący, szanowna rado, zaproszeni goście. Ja się przedstawię. Nazywam się Marcin Koziński, jestem sekretarzem gminy. Ze mną pan rozmawia. Jestem tym urzędnikiem, który paręnaście lat się zajmuje decyzjami o warunkach zabudowy, decyzjami środowiskowymi. Teraz ja będę. Złożył pan wniosek, który jest niejednoznaczny. Organ nie może mieć wątpliwości przy rozpatrywaniu jakiejkolwiek sprawy. Nie może być miejsca żadnego na żadną wątpliwość, bo jak jest miejsce na wątpliwość, to wtedy jest taka sytuacja, jaka jest dzisiaj. A to miejsce na tą wątpliwość pojawiło się w sformułowaniach tego wniosku, w treści tego wniosku, w jego konstrukcji. Metodycznie on jest błędny, bo użył pan wniosku nie z gminy Wąsosz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Owszem, decyzja nasza, odmowna, została uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jako podstawę uchylenia decyzji przyjęliśmy dwa argumenty. O tym już pan nie powiedział. Pierwszy argument to zachowanie zasady dobrego sąsiedztwa. I drugi argument, odrolnienie gruntu. Uznaliśmy, że nie ma tam zachowanej zasady dobrego sąsiedztwa. I drugi argument, uznaliśmy, że ten grunt jest gruntem części klasy trzeciej, stąd musi być odroniony, dlatego decyzja jest odmowna. Kolegium uchyliło naszą decyzję i owszem, wskazując w pierwszej części, że zasada dobrego sąsiedztwa powinna być rozumiana szeroko, że błędnie, czy może nieprecyzyjnie uznaliśmy brak zachowania dobrego sąsiedztwa, planowanego miejsca inwestycji z otoczeniem, że to otoczenie szerzej powinno być brane pod uwagę. Tak, ja się z tym zgadzam. Natomiast w kwestii odrolnienia samorządowe kolegium odwoławcze powiedziało, że skoro na działce znajduje się chociażby kawałeczek gruntu klasy trzeciej, to cała działka wymaga przeprowadzenia procedury odrolnienia. Kolegium uchyliło tą decyzję z tego powodu, żeby mieć konkretny, niepodważalny argument do wydania decyzji odmownej, mianowicie w taki sposób, że my przygotowujemy projekt odmownej decyzji. Projekt odmownej decyzji, przesyłamy go do organu wyspecjalizowanego w tym zakresie, czyli do starosty górowskiego i starosta górowski nam uzgadnia projekt odmownej decyzji. W przypadku tego uzgodnienia ono jest wiążące dla nas, my wydajemy decyzję i no decyzję odmowną w tym przypadku. Więc odpowiadam na pana pytanie. Tak, tam będzie decyzja odmowna znowu. Żeby pan miał świadomość. I teraz tak. Tak pan łatwo językiem mówi, tak? Potrafi pan tak szybko powiedzieć, strzelić z karabinu, nie? Obrazić kogoś. To pan obraża, nie my. Pana zamysł inwestycyjny rozpoczął się od tego, żeby unieszkodliwić głównego konkurenta na tamtym terenie. Bo pana zamysł inwestycyjny rozpoczął się od tego, że najpierw złożył pan wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej z 2011 roku, wydanej na rzecz Chemekosystem, która statuowała regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Samorządowe kolegium odwoławcze, bo proszę państwa, ja wyjaśnię procedurę. Jest decyzja administracyjna, ktoś sobie zamyślił, że chce unieważnić tę decyzję, to występuje do organu wyższego stopnia, czyli samorządowego kolegium odwoławczego. Po przeprowadzeniu procedury samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność złożenia odwołania. Ale pana dalszy kontakt z tym urzędem polega na tym, że wczoraj wpływa drugi wniosek o stwierdzenie kolejnej decyzji o unieważnienie decyzji wydanej na rzecz Chemekosystem z 2011 roku. To jak mamy to rozumieć? To nie jest rozmowa tak partnerów, tak? Tylko to jest rozmowa na ostrzu noża. Proszę bardzo, ja jestem tu na miejscu.
Znaczy, byłoby fajnie pewnie, jakby ktoś był z Chemeko, bo to, nie wiem, czy państwo pełnicie rolę jakąś adwokata Chemeko. Myśmy z Chemeko rozmawiali, a właściwie Chemeko z nami parę razy w kwestiach przebudowy gazociągu. Tak jak mówiłem poprzednim razem, jak usłyszałem tą propozycję, to się ochoczo chciałem na nią zgodzić. Dopiero projektanci zwrócili mi uwagę, że rozbudowa tego górotworu może skutkować zmianami dla działki i zaczęliśmy się działce przyglądać. Te rozmowy trwały wiele miesięcy. Ja nie wiem, czy państwo to wiedzą, ale pewnie tak, jak wszystko Chemeko wiecie. Na końcu, ponieważ zaobserwowaliśmy, czego nie zrobiliśmy przed podpisaniem umowy, to jest nasz jakiś błąd i nasze dziadostwo. Prawda. Okazało się, że jest istotny wpływ na stosunki wodne już tego, co jest dzisiaj. A jeżeli pójdzie to dalej, to prawdopodobnie miałem się zrobić rzęsawisko. I na tej zasadzie rozmawiałem z panem, którego nazwiska nie pamiętam, który tam szefem jest w tej Rudnej. Był we Wrocławiu. Nie zgodziliśmy się na to, odbierając to jako zagrożenie dla siebie.